Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Na przełomie lat 80. i 90., kiedy zaczęło się trochę więcej mówić o środowisku i problemach osób niepełnosprawnych, w prasie, radiu i telewizji pojawiły się dziwne nowotwory słowne. Okazało się, że słowo inwalida jest niepoprawne, bo może kogoś osobiście dotknąć. Ówcześni myśliciele nie zatrzymali się na określeniu niepełnosprawny, ale sięgnęli po taki arsenał jak na przykład sprawny inaczej. Muszę przyznać, że trudno mi to zrozumieć, bo weźmy wspomniane słowo inwalida. Etymologia z języka łacińskiego. Invalidus, niezdrów, człowiek chory. Słowo normalne, do którego na co dzień wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. A tu nagle sprawni inaczej. Co to w ogóle ma być? Jako człowiek posługujący się słowem na co dzień, jestem zdziwiony. To określenie nic nie znaczy. Jest pustym frazesem, który wbrew intencjom wypowiadającego to słowo może obrazić inwalidów. Bo co robią inaczej? Jedzą trawę zamiast chleba? Albo może chodzą na rękach? Dla przykładu, słowo kulawiec albo połamaniec może być uznane za zniewagę. Takie określenie jak inwalida czy niepełnosprawny uważam za neutralne, które nie może wyrządzić żadnej krzywdy i wydaje się być na miejscu. Natomiast sprawny inaczej czy inne chwasty ludzie najprawdopodobniej wymyślili w dobrej wierze, ale są oderwane od życia i zwyczajnie bez sensu. Podążając tym śladem, określenie ślepy jest brzydkim słowem i uwłaczającym. Niewidomy jest okej, bo to słowo prawdziwe i najlepiej określa ten stan. Ktoś mógłby spytać, o co mi chodzi w tych wymieniankach. Przede wszystkim o to, że jeśli już mówimy o środowisku niewidomych czy inwalidów, używajmy możliwie najprostszych określeń, prawdziwych i naturalnych. Skończmy z potworkami typu ludzie z dysfunkcją, niedostatkiem czy niedoborem wzroku. Nie twórzmy dziwnych wzorców językowych, bo każdy język żyje i może się okazać, że kiedy usankcjonujemy te wszystkie głupoty, to ludzie zwyczajnie zechcą pójść dalej i mogą się urodzić jeszcze większe i straszniejsze językowe dziwy. Wyrażajmy się naturalnie, nie siląc się na wyszukane słowa potwory. Wtedy nasze życie będzie przyjemniejsze. Krzysztof Galas.
Czy niewidomi mogą być turystami, podziwiać pałace czy pomniki, wybrać się na wycieczkę? Marek Kalbarczyk nie tylko to zrobił, przemierzając Polskę, no może jeszcze nie wzdłuż i wszerz, ale jak można się zorientować z jego życiorysu, z pewnością to zrobi. Wiele tej pracy i przyjemności ma już zresztą za sobą. Mówi o tym z wielkim uznaniem. A dlaczego właśnie w tym momencie? Otóż w Bibliotece Raczyńskich, gdzie słuchacze tego programu dobrze wiedzą, a inni niekoniecznie, jest dział dla niewidomych, a więc w Bibliotece Raczyńskich w specjalnej gablocie wśród książek o Poznaniu, które kandydowały do Nagrody Łukaszewicza, znajduje się niecodzienny turystyczny przewodnik po Wielkopolsce, Poznań pod palcami. I zatrzymuje się w tym miejscu sporo zwiedzających, bynajmniej nie niewidomych. Myślę, że to dla nich bardzo dobra lekcja, podczas której dowiadują się o możliwościach, jakie obecnie mają niewidomi czy słabowidzący. Ci bowiem, którzy mogą czytać, otrzymali książkę z powiększonym drukiem, z opisem i zdjęciami najciekawszych obiektów w Wielkopolsce. A niewidomi mają do dyspozycji odpowiednio większą księgę, bo napisali napisaną alfabetem Braille'a i 15 wypukłych rycin. W gablocie prezentowany jest ratusz poznański. Zaciekawiło mnie, jak powstał ten przewodnik, bo jego autorem jest osoba niewidoma, ale obdarzona niezwykłą energią. Twórca pierwszego polskiego syntezatora mowy i założyciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, Marek Kalbarczyk. Otóż z autopsji poznał wszystkie najciekawsze turystycznie miejsca i opisał je z perspektywy osoby niewidomej. To ogromny plus. W ten sposób do wcześniej zwiedzanych przez Kalbarczyka regionów i miast, chodzi o Gdańsk i Wrocław, dołączyła Wielkopolska z Poznaniem. I jeszcze jedna ważna rzecz. Niniejszą książkę dedykuję, napisał Kalbarczyk, wszystkim działaczom i przyjaciołom Fundacji Szansa dla Niewidomych w Wielkopolsce. I co jest bardzo miłe, podkreśla, że to środowisko oddane jest, cytuję, sprawie świata otwartego dla niewidomych. Najserdeczniej gratuluję pomysłu autorowi przewodnika i także wszystkim, którzy finansowo wsparli to przedsięwzięcie. Zachęcam też do obejrzenia omawianego tu Poznania pod palcami, także innych książek o Poznaniu, które eksponowane są w zabytkowym gmachu Biblioteki Raczyńskich. A na marginesie proszę się nie martwić, że nakład nie jest duży. Na wycieczkę można przewodnik wypożyczyć. Biblioteki czekają. No to do zobaczenia na trasie. Też bardzo lubię wycieczki i uważam, że Wielkopolska jest bardzo, bardzo ciekawym regionem. Może też wypoczywając po trudach zwiedzania spotkamy się w jakimś zajeździe czy restauracji, by spróbować dań tradycyjnej wielkopolskiej kuchni i skonfrontować ich smak z przepisami, które Kalbarczyk też zamieścił w swoim przewodniku.
Grażyna Wrońska prowadziła uroczystość wręczenia nagród imienia Józefa Łukaszewicza.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Isabel Allende, w Polsce zwykle nazywana Allende i przy tej wymowie pozostanę. Książka dostępna w naszej ulubionej bibliotece. Pewnie w wersji czytak, choć ja czytałem ją oczywiście w formacie MP3. Słuchającej w moim telefonie, podróżując po Polsce i nie tylko. Mówię podróżując, ponieważ książka jest bardzo długa i rozwlekła, ponieważ jest sagą rodzinną. I to jest może jej najwyższa wartość, a dla mnie jest to problem. Ponieważ kiedy przeczytałem, że Allende napisała książkę pod tytułem Portret w sepii, miałem nadzieję, że książka jest o fotografii, tak jest. Główna bohaterka, narratorka jest kobietą, która jest fotografem. Miałem nadzieję, że przeczytam książkę, w której fotografia rządzi formą tej książki, to znaczy, że będzie jak album rodzinny. Allende pisze zwykle historie rodzinne, pisuje je od rana do wieczora, ma taki styl pracy, że siada o 9 rano i pisze, o ile dobrze pamiętam, do 16 albo 18 codziennie. I to w książkach, które do tej pory przeczytałem tej autorki, zawsze widać, to znaczy one są bardzo starannie odrobione. Kiedy zaczyna ktoś pisać o fotografii, ja mam nadzieję, że to jest nie tylko obrazek, pomysł na głównego bohatera, który będzie chodził z aparatem, ale jest to też sposób narracji. Historia zaczyna się, mogłaby się zaczynać tak. Bo pewna bogata Chilijka w połowie XIX wieku, młoda kobieta, niespełna 18-letnia, zakochuje się w mężczyźnie. Pierwsze zdjęcie, ona z nim w jakiejś uliczce, w jakimś parku, wyraźnie chowają się, bo jest to miłość sekretna, bo mężczyzna jest żonaty. Następne zdjęcie, owa kobieta stoi w porcie, odpływa statek, mężczyzna uciekł. Następne zdjęcie. Ona w ładowni statku ucieka z domu, ucieka za nim. Statek płynie do Chin. Następne zdjęcie. Owa kobieta na wybrzeżu Chin stoi samotna. Samotna, 18-letnia Chilijka na wybrzeżu któregoś z portów chińskich w połowie czy w drugiej połowie XIX wieku. Następne zdjęcie. Duża rodzina hiszpańskich dyplomatów. Z jednej strony owa kobieta, Chilijka, została przyjęta do pracy jako bona do dzieci jako guwernantka, a z drugiej strony szerokiej hiszpańskiej rodziny samotny chiński lekarz. Oni stoją na skraju zdjęcia, co sugeruje oczywiście, że kiedyś się spotkają i tak było, spotkali się. Następne zdjęcie, oni we dwoje stoją nieśmiało obok siebie, no bo Chilijkę z bogatej rodziny, pomimo że jest tylko guwernantką, chińskiego lekarza dzieli wszystko. Wyznanie, przekonanie i wszystkie rasowe przepaści pokonują jej. Ona wychodzi za niego za mąż. Pomimo że jest katoliczką, on buddystą. W Chinach dla nich nie ma miejsca. Następne zdjęcie w Kalifornii przed kawiarnią, którą ona zakłada i prowadzi. On jest lekarzem. Mają dwoje dzieci. I tak mógłbym całą książkę Allende opowiedzieć po kolei kadrami z życia głównych bohaterów. I byłaby to dla mnie historia niezwykła, jak każdy album rodzinny, który oglądając nie mamy zwartej narracji. Mamy jedno zdjęcie, drugie, trzecie. Bohaterowie giną, pojawiają się z powrotem, są starsi, pojawiają się kolejne osoby, podobne, być może dzieci, mówimy. Ale ja jako czytelnik, jako słuchacz, czy jako oglądacz tego albumu mogę dopowiedzieć, jestem współtwórcą historii. I tak miałem nadzieję, będzie z książką Allende. Niestety nie jest. Allende jest pisarką bardzo pracowitą, w związku z tym opisała tą historię od początku do końca. Dzieje owej Chilijki, która wyszła za Chińczyka, miała dziecko, które było pół Chinką, pół Chilijczykiem, wyszła za Amerykanina i owo para amerykańsko-chińsko-chilijska miała dziewczynkę, która jest narratorką tej książki. W książce dzieje się oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo książka jest bardzo, bardzo, bardzo długa, jak to zwykle u Allende. I niestety Allende psychologizuje i to jest bardzo męczące. Z żalem, że książka nie jest albumem fotograficznym, pomimo to warto ją przeczytać, ponieważ postaci, które Allende wymyśla, są bardzo interesujące. Historie są też ciekawe, szkoda, że tylko przegadane. Czyta tą książkę Joanna Jędryka i to jest kolejny problem tej książki, ponieważ pani Jędryka czyta ją niesłychanie sentymentalnie i bardzo emocjonalnie. No, co byłoby ciekawe przez 15 minut, 20, pół godziny, ale nie przez kilka godzin słuchania. Niemniej ci, którzy lubią panią Joannę Jędrykę, na pewno wysłuchają skomplikowanej, długiej sagi rodzinnej Izabeli Allende pod tytułem Portret w sepi.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.